Przewodnik. Mokradła. Ogólne informacje o ścieżce. Trasa ścieżki Mokradła prowadzi przez zalewowe tereny obwodu ochronnego Chyżyno. Dotyczy głównie funkcji, jakie w przyrodzie spełniają tereny podmokłe. Ścieżka prowadzi od wieży widokowej w siedzibie parku i jest to przystanek numer 1, poprzez budynek nieczynnej stacji pomp, czyli przystanek numer 2 i dalej po przekroczeniu drogi, groblą do tak zwanego pierwszego spalonego, nieistniejącego mostu na rzece Postomi, czyli przystanki od 3 do 8. Uwaga! Przystanki numer 1 i 2 dostępne są tylko wówczas, gdy czynna jest siedziba dyrekcji parku. W innych przypadkach wizytę na ścieżce należy rozpocząć od przystanku numer 3. Wstęp na wieżę widokową jest płatny. Długość trasy – 1 km. Powrót tą samą drogą. Mimo tego, iż ścieżka prowadzi po najwyżej położonej w tej części parku drodze, może być czasowo zalana i niedostępna, głównie wczesną wiosną. Zgodnie z regulaminem dla zwiedzających, grupy zorganizowane, liczące powyżej 20 osób, powinny pobyt na ścieżce zgłaszać w siedzibie parku lub u konserwatora obrębu ochronnego Chyżyno. Ponieważ trasa ścieżki prowadzi w sąsiedztwie cieków wodnych, zalecamy, aby liczebność grup zorganizowanych nie przekraczała 20 osób. Prosimy też o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do wody. Na końcu przewodnika znajdują się propozycje ćwiczeń i zabaw, które można realizować wędrując po ścieżce. Można więc z niej korzystać samodzielnie, bez opieki pracownika Parku Narodowego Ujście Warty. Przystanek numer 1. Pradolina. Obszar, na terenie którego usytuowany jest Park Narodowy Ujście Warty, to Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, długie na około 450 km, równoleżnikowe obniżenie położone w Polsce i w Niemczech, wcinające się na kilkadziesiąt metrów w wysoczyzny morenowe. Skraje Pradoliny wyznaczają, od wschodu Płock, a od zachodu Eberswalde. Pradolina podzielona jest na 5 części. Jedną z nich jest Kotlina Gorzowska, która rozciąga się na około 130 km długości i od 10 do 35 km szerokości. Park położony jest w zachodniej części tej kotliny. Ujście Warty do Odry rozgranicza Kotlinę Gorzowską od kolejnego mezoregionu, Kotliny Freienwalde. Jak powstała ta ogromna dolina? Jest ona pozostałością po ostatnim zlodowaceniu skandynawskim, glaciale bałtyckim. Lodowiec osiągnął ten zasięg w pleistocenie, około 15 200 lat temu. Wtedy to, gdy lodowiec pozostawał na dłużej w jednym miejscu, na jego przedpolu wody z rzek płynących z południa, z obszaru wolnego od lodu oraz wody powstające na skutek topnienia mas lodowca, utworzyły potężną rzekę. Jej wody odpływały ze wschodu na zachód, wpadając do Morza Północnego. Z Pradoliny korzystały nie tylko wody Warty i jej dorzecza, ale również wody Wisły. Co można zobaczyć z wieży? Szerokie, rozległe równiny, dochodzące pod Czarnowem do 10 km, to terasa niska Pradoliny. W środkowym fragmencie jest ona obecnie wykorzystywana przez rzekę Wartę. W części, w której znajduje się park, wysokość bezwzględna tej terasy wynosi od 10,5 metra nad poziomem morza na zachodzie pod Kostrzynem, do 13 metrów nad poziomem morza na wschodzie, w okolicach przeprawy promowej w Kłopotowie. Różnica poziomów na odcinku około 29 km wynosi więc jedynie 2,5 metra. Pradolina, oprócz terasy niskiej, posiada jeszcze 4 lub 5 teras wyższych. W okolicach parku znajdują się dwie terasy. Zbudowane są z osadów piaszczysto-żwirowych, a niekiedy również z glin zwałowych. Są one obecnie w większości zalesione. Na omawianym odcinku, terasy wyższe rozwinięte są wyraźnie na południu. Z wieży doskonale widać ciągnącą się od Czarnowa do Gorzycy linię jednej z teras o wysokości około 40 metrów nad poziomem morza, która przysłania jeszcze wyższe krawędzie Pradoliny o wysokości około 80 metrów nad poziomem morza. Na północy, w omawianym fragmencie Pradoliny, wykształciła się jedynie słabo zaznaczona terasa około 20 metrów nad poziomem morza, na której położony jest dzisiejszy Kostrzyn. W kierunku wschodnim rozciąga się dobrze widoczna krawędź Pradoliny osiągająca wysokości około 50 metrów nad poziomem morza, a w niektórych miejscach nawet ponad 60 metrów nad poziomem morza. W tym miejscu najniższa, zalewowa terasa pradoliny, sąsiaduje bezpośrednio z piaszczystymi wzniesieniami wysoczyzn morenowych. Jadąc trasą Kostrzyn-Gorzów łatwo dostrzec ułożone południkowo rynny, głęboko wcięte w krawędzie pradoliny. Odpływała nimi niegdyś woda z lodowca. Przystanek numer 2. Historia Hyrzyna i Pompowni. Jeszcze 250 lat temu krajobraz ujścia Warte stanowiły w głównej mierze rozległe mokradła, porośnięte łęgiem topolowo-wierzbowym, poprzecinanym licznymi odnogami Warty, która była w swym dolnym biegu rzeką warkoczową, płynącą kilkoma korytami, które rozdzielało się i łączyły tworząc skomplikowaną sieć, a jej ujście do Odry miało charakter śródlądowej delty. Projekt regulacji rzeki wykonał, na zlecenie Fryderyka Wielkiego, w latach od 1765 do 1766, Jakob Petri. Meliorację zaczęto na wielką skalę w 1767 roku. Początkowo obwałowano Wartę na północy, a całą dolinę zmeliorowano, tworząc liczne kanały odwadniające. Następnie w 1788 roku wykopano kanał Fryderyka, który do dziś pełni rolę ujściowego odcinka rzeki. Jednocześnie prowadzono pracę nad zasypaniem najważniejszego z funkcjonujących wcześniej koryt Warty, które łączyło się z Odrą w okolicy Hyrzyna, gdzie dziś znajduje się siedziba parku. W latach od 1828 do 1832 wybudowano lewobrzeżny wał Warty, prowadzący od Kostrzyna do Słońska. Przez położony na szczycie wału drogę łączącą te miejscowości należy przejść, aby zwiedzić pozostałą część naszej ścieżki. W ten sposób powstał teren zalewowy o powierzchni prawie 51 km2. W pierwszej dekadzie XX wieku na obrzeżach zbiornika zbudowano 5 stacji pomp, których zadaniem jest przepompowywanie do niego wody z przyległych polderów. Dwie zabytkowe, niezwykle piękne pompownie znajdują się w Warnikach, dziś dzielnica Kostrzyna, oraz w Słońsku. Warto zainteresować się też pompownią w Hyrzynie. Pompownia w Hyrzynie zbudowana została w 1903 roku. W środku pracowały 3 pompy o napędzie parowym, wykonane w Berlinie. Obiekt funkcjonował do 1972 roku, kiedy to przerwano jego pracę ze względu na niewystarczającą wydajność i oddano do użytku zbudowaną obok nową pompownię o napędzie elektrycznym. Obok starej pompowni znajdują się funkcjonujące do chwili obecnej wrota grawitacyjne. Kiedy w zbiorniku zalewowym zaczyna przybywać wody, jej napór na wrota powoduje ich zamknięcie. Jeżeli woda w zbiorniku opada, wrota, na które zaczyna naciskać woda wrota grawitacyjne, z kanału znajdującego się po przeciwnej stronie, otwierają się. O Kostrzyńskiej Hyrzy. Miasto Kostrzyn usytuowane było niegdyś na piaszczystej wysepce w widłach Odry i Warty. Na początku XIV wieku, kiedy Kostrzyn nie był jeszcze twierdzą, obok miasta powstała osada rybacka zwana Hyrzą. Znajdowała się ona na wyspie, w miejscu, gdzie dziś istnieje Rawelina August Wilhelm. Mieszkańcy Hyrzy zajmowali się przede wszystkim rybołówstwem, a w niewielkim stopniu również hodowlą bydła. Mieli obowiązek codziennego dostarczania świeżych ryb na targ kostrzyński, aby zaspokoić potrzeby mieszczan. Pod koniec XIV wieku Kostrzyn był jednym z większych ośrodków połowu i handlu rybami. Na jarmarkach rybnych, odbywających się na rynku, tuż przy studni, handlowali rybacy z Kostrzyna, Hyrzy, a także z Dąbroszyna, Warnik, Witnicy, Przyborowa i Lemierzyc. Sprzedaż ryb w Kostrzynie była obowiązkowa. Od XV wieku Hyrzanom doszły nowe obowiązki, pomoc przy powodziach i wysokich stanach wód, kruszenie kryna Odrze, transport towarów i osób z Kostrzyna do Szczecina i Berlina oraz odwrotnie, wyładunek i załadunek zboża, opłata czynszu wodnego. Hyrza posiadała samorząd, na czele którego stał starosta. Godłem tej rybackiej osady były 2 szczupaki umieszczone nad krzyżem. W 1536 roku przeniesiono Hyrzę na drugi brzeg Odry. Przez wiele lat swojego istnienia była ona kilkakrotnie palona i odbudowywaną istnieje do dziś. Łatwo ją znaleźć na mapie, szukając przy przejściu granicznym miejscowości Kiepc. Hyrzyno przez RZ czy Hyrzyno przez S. Nazwa osady Chyżyno ma dużo wspólnego z dawną rybacką Chyżą, w języku niemieckim Kiec, odległa od dzisiejszego Chyżyno około 1 km. Przed II wojną światową miejsce, w którym dziś znajduje się siedziba Parku Narodowego Ujście Warte oraz stacja pomp, nie miało swojej nazwy, było po prostu stacją pomp, Schöpferg. Działająca po wojnie, na tzw. ziemiach odzyskanych, Komisja Ustalania Nazw Miejscowości nadała podobnie brzmiącą, ale o odmiennej pisowni nazwę Chyżyno, dzisiejszym Ługom Gorzyckim. Następnie, już przez miejscową ludność, nazwa Chyżyno została przeniesiona, najpierw na stację kolejową, dziś już nieistniejącą, położoną w pobliżu twierdzy Kostrzyńskiej, a potem również na stację pomp. Przystanek numer 3. Mokradła, zbiorniki wody słodkiej. Tereny podmokłe odgrywają ważną rolę w krążeniu wody w przyrodzie. Głównym źródłem zaopatrzenia lądu w słodką wodę są opady. Mokradła biorą udział w czasowym ich zatrzymywaniu, czyli tak zwanej retencji, dzięki której woda nie trafia zbyt szybko do mórz i oceanów. Funkcja mokradeł nie ogranicza się tylko do magazynowania wody słodkiej. Tereny podmokłe, szczególnie te, znajdujące się w Dolinie Rzecznej, przejmują gwałtowne wezbrania wody, a tym samym odgrywają ważną rolę w ochronie przeciwpowodziowej. Naukowcy obliczyli, że 0,4 hektara mokradeł może zmagazynować aż 6000 metrów sześciennych wody opadowej. Mistrzami w jej gromadzeniu są torfowiska. Szacuje się, że torfowiska w Polsce, zajmujące 4% powierzchni kraju, gromadzą od 15 do 16 milionów metrów sześciennych wody. Tyle co zmieściłoby się w 16 jeziorach Mamre o maksymalnej głębokości 44 metrów. Część parku, przez którą prowadzi ścieżka, charakteryzuje się bardzo zmiennym poziomem wody. Znajdujemy się w obrębie półnaturalnego obszaru zalewowego, obejmującego około 5000 hektarów, który gromadzi wysokie wody dopływające do niego z Odry, w wyniku tzw. cofki, warty, postomi i kilku mniejszych cieków. Teren zalewowy może zgromadzić około 121 milionów metrów sześciennych wody. W cyklu rocznym jej poziom zwykle podnosi się późną jesienią, najwyższe stany osiągając wiosną, czyli marzec, kwiecień. Wówczas opisywany obszar przypomina wielkie jezioro ze sterczącymi z niego wierzchołkami krzewów i drzew. Dopiero w maju i czerwcu opadająca woda odsłania okoliczne łąki. W ciągu roku wahania poziomu wody mogą na tym obszarze dochodzić nawet do 4 metrów. Zdolność do gromadzenia olbrzymich ilości wody powoduje, że ujściowy odcinek warty wraz z jej rozlewiskami, oprócz swoich funkcji przyrodniczych, ma również znaczenie przeciwpowodziowe. Nawet podczas powodzi stulecia w 1997 roku woda nie przelała się przez koronę wału przeciwpowodziowego. Przy maksymalnym stanie, z wody wystawał jedynie szczyt barierki na moście przy przystanku numer 3. Zmiany w ilości wody występują tu nie tylko podczas kataklizmów, są stanem naturalnym i występują corocznie. Najłatwiej ślady po zmianach poziomu wody można zaobserwować na betonowych wzmocnieniach obok opisanych w przystanku numer 2 wrót grawitacyjnych, a także odszukać je na drzewach i krzewach rosnących wzdłuż ścieżki. Pośrednim dowodem na ich istnienie są również pozostałości po drobnych, wodnych zwierzętach, które nie zdążyły w porę podążyć za uciekającą wodą. Niestety, przez wiele lat ludzie uważali, że jedyną skuteczną ochroną przed powodzią jest regulacja biegów rzek, polegająca na ich prostowaniu, a przez to skracaniu i obwałowywaniu. W ten sposób zabrano wielu rzekom tereny, na których woda, przy wyższych jej poziomach, mogła się bezpiecznie gromadzić. Wbrew oczekiwaniom, takie działania nie przynosiły spodziewanych efektów. Wręcz przeciwnie. Regulacja rzek nie wpływa przecież na zmianę ilości płynącej wody. Przy wezbraniach, ta sama masa wody płynie dużo szybciej przez prosty i obwałowany odcinek rzeki, a jej poziom podnosi się gwałtownie i powstaje wysoka fala, powodując częste i bardzo gwałtowne powodzie. Dlatego też najlepszym i najtańszym zabezpieczeniem przed powodziami jest pozostawianie rzekom ich naturalnych terenów zalewowych. Przystanek numer 4. Bioróżnorodność. Słodkowodne tereny podmokłe to miejsce występowania 40% wszystkich gatunków na Ziemi. Czy w Parku Narodowym Uście Warty łatwo dostrzec różnorodność gatunkową? Na rozległych łąkach i w odtwarzających się łęgach stwierdzono dotychczas około 500 gatunków roślin naczyniowych tworzących 60 zbiorowisk roślinnych. Gatunkami chronionymi w myśl polskiego prawa są grzebienie białe, grążel żółty, storczyk krwisty i arcydzięgiel Litwor. Rzeki, kanały, starorzecza, jeziorka i rozlewiska parku obfitują w ryby, których stwierdzono tu 35 gatunków, co stanowi 42% słodkowodnej ichtiofauny Polski. Ochronie ścisłej podlegają różanka, koza, piskorz i piekielnica. W Parku Narodowym Ujście Warte spotyka się 3 gatunki ropuch, 5 gatunków żab, traszkę grzebieniastą oraz kumaka nizinnego i grzebiuszki, a świat gadów reprezentują zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka i padalec. Spośród 109 gatunków ssaków znanych z terenu Polski, w parku występuje 39. Największym bogactwem parku są niewątpliwie ptaki. Do roku 2011 stwierdzono tu 270 gatunków, z czego 172 to gatunki lęgowe. Jeżeli dodamy do tego informację, że w całym naszym kraju stwierdzono do 2011 roku 450 gatunków, a za lęgowe uznano 260, to uzyskamy następujące dane procentowe. Liczba gatunków występujących w Parku Narodowym Ujście Warte stanowi 60% awifauny Polski, a gatunki lęgowe to odpowiednio 66%. Czy w praktyce łatwo zauważyć to bogactwo świata roślin oraz zwierząt? Oczywiście najłatwiej obserwować rośliny. Nieco trudniej przyjrzeć się mobilnym zwierzętom, zwłaszcza, że znaczna ich część prowadzi nocny tryb życia lub po prostu unika człowieka. O obecności zwierząt łatwo się jednak przekonać, uważnie obserwując otoczenie i wypatrując pozostawianych przez zwierzęta śladów po żerowaniu, odpoczynku, odchodów czy tropów. Idąc naszą ścieżką łatwo jest zauważyć liczne wejścia do nor bierzmaków. Ich średnica wynosi około 13 cm. Czasami przy norach zapada się ziemia, odkrywając piżmacze korytarze. W diacie piżmaka znajdują się między innymi małże. Zwierzęta zjadają je, pozostawiając na brzegu muszlę. Ponieważ piżmaki regularnie korzystają z tej samej stołówki, bywa w niej niekiedy naprawdę dużo muszli. Rozryta darń, odciski racic, to dowód na obecność dzików, które wyszukiwały pod ziemią smacznych kąsków. Duża zawartość cukrów w kłączach trzcin sprawia, że jest to jeden z ulubionych pokarmów dzika. Spacerując po drodze należy zachować szczególną ostrożność, bowiem wśród traw niewidoczne pozostają kanały wentylacyjne prowadzące do nor bobrów, w które łatwo wpaść. W stromych brzegach rzek i kanałów bobry tworzą rozbudowane systemy korytarzy i nory. W miejscach, gdzie brak do tego dogodnych warunków takich jak płaski teren, powstają zbudowane z gałęzi i muł żeremia. W okresie, gdy bobry nie znajdują swojego ulubionego pokarmu, roślin zielnych, ich pokarm stanowi koras młodych gałązek wierzby. Ścinają je zawsze pod ostrym kątem, a na powierzchni ciecia wyczuć można ślady ich siekaczy. Obgryzione witki łatwo zauważyć na brzegu lub pływające na wodzie. Przystanek numer 5. Skarby z terenów podmokłych. Na terenach podmokłych znajdziemy wiele roślin, których właściwości zostały zauważone i wykorzystane przez ludzi już kilka wieków temu. Chmiel jest obecnie w niektórych rejonach uprawiany na skalę przemysłową. Szyszki używane są przy produkcji piwa, a również niekiedy w przemyśle kosmetycznym. Z wyciągu uzyskanego z szyszek chmielu wytwarza się środki uspokajające. Pochodzący z Azji tatarak wykorzystywany jest w przemyśle kosmetycznym do produkcji szamponów do włosów, płynów do płukania jamy ustnej. Lekkie drewno topoli służy do wyrobu papieru, zapałek, przyrządów kreślarskich, pianin. Mięta używana była już w starożytnym Egipcie. Tyle, że do mumifikacji zwłok. W starożytnym Rzymie liście mięty rozkładano na stołach, aby zapobiec łapczywemu pożądaniu mięsa. Dziś napar z mięty jest popularnym napojem, a wyekstrahowany olejek mentolowy wykorzystuje się w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i cukierniczym. Od dawna ludzie wykorzystywali również trzcinę. Wyciąg z jej kwiatostanów służył do barwienia wełny na zielono. Przede wszystkim jednak wykorzystując fakt, że trzcina była materiałem łatwo dostępnym, tanim, lekkim oraz zapewniającym ciepło, ludzie od setek lat kryli trzciną dachy. Strzecharstwo przetrwało do dziś. W ostatnich latach coraz częściej powraca się do tego zdrowego, naturalnego materiału, doceniając również inne właściwości pokryć trzcinowych. Oprócz wysokich właściwości termoizolacyjnych, trzcinowy dach skutecznie tłumi hałas. Z trzciny produkowano też maty, używane do ocieplania stropów oraz ścian w domach. Mocowane one byty na ścianie, a następnie pokrywane warstwą tynku. Ta metoda stosowana była jeszcze w latach powojennych. Nieco grubsze maty służyły do ocieplania uli w okresie zimowym. Trzcinę skupowano w specjalnych punktach. Taki punkt skupu funkcjonował do początku lat 70. XX wieku w Słońsku. Pocięta nasieczkę, mieszana z gliną trzcina, służyła w nadwarciańskich okolicach do wypełniania konstrukcji szachulcowych, pospolitych w lokalnym budownictwie. Szerokie zastosowanie ma również wierzba. Niegdyś węgla drzewnego z wierzby, ze względu na jego wysoką jakość, używano do produkcji prochu strzelniczego. Odwarem z kory wierzby białej i wybarwiono tkaniny, a z włókna kory wierzby purpurowej i wiciowej wyrabiano sznury i worki. Każdy, kto widział stare, nadwarciańskie wierzby, na pewno zastanawiał się, skąd wzięły się ich iście bajkowe kształty. Z grubego pnia, na wysokości kilku metrów, wyrasta wiele drobnych gałęzi. Dlaczego? To na skutek ogławiania wierzb, czyli obcinania w okresie zimowym gałęzi, co pobudza wierzby do wytwarzania nowych pędów. Historia ogławiania sięga XVIII wieku. Panujący wówczas Fryderyk Wielki specjalnymi zarządzeniami nakazywał mieszkańcom sadzenie wierzb, wytwarzanie faszyny i umacnianie nią wałów przeciwpowodziowych oraz brzegów kanałów. Co jeszcze zawdzięczamy wierzbie? Salicylany. Zanim powstała pierwsza tabletka aspiryny, ludzie żuli kawałki wierzbowej kory, która zawiera około od 3 do 8% kwasu salicylowego. Dopiero w 1828 roku wyizolowano z kory wierzby pierwsze związki salicylowe. Od dawien dawna wyplata się z gałązek wierzby artykuły gospodarstwa domowego. Kiedyś były to głównie kosze wykonywane z nieokorowanych witek wierzbowych. Obecnie z okorowanych, często dodatkowo zabarwianych gałązek, tworzy się właściwie wszystko: meble, kosze. Wiklina stała się również materiałem wykorzystywanym w sztuce, tworzy się z niej różne kompozycje przestrzenne. Dziś zmieniło się nieco wykorzystanie wierzby. Na specjalnych uprawach sadzona jest wierzba wiciowa, zwana wierzbą energetyczną. Stanowi ona doskonały surowiec energetyczny, który przy zastosowaniu specjalnych pieców centralnego ogrzewania z powodzeniem może zastąpić tradycyjne surowce – gaz, węgiel, drewno. Według prognoz, w 2020 roku, udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym naszego kraju wzrośnie do 14%, w 2000 roku było to zaledwie 2,5%. A najpospolitszym surowcem będzie właśnie wierzba. Wierzba jest także ważnym składnikiem oczyszczalni biologicznych. Filtr gruntowo-korzeniowy umożliwia biodegradację ścieków bytowych. Plantacje wierzby mogą być również używane do oczyszczania osadów pościekowych i gnojowicy, hamując przedostawanie się zawartych w nich związków do wód gruntowych. Kolejne z zastosowań wierzby to udział tej rośliny w rekultywacji gleb. Oczyszcza ona glebę z metali ciężkich, związków toksycznych, radionuklidów i innych. Pędy wierzby służą też do produkcji faszyny. Na terenach bagiennych, z pewnych określonych zbiorowisk roślinnych, w sprzyjających warunkach powstaje utwór geologiczny – torf. Wykopywany, brykietowany i suszony torf był kiedyś często stosowanym surowcem energetycznym. W Parku Narodowym Uździe Warty do dziś widać miejsca po wydobywaniu torfu. Mają one formę wydłużonych prostokątów, dziś wypełnionych wodą. Takie zbiorniki możemy zobaczyć na przykład przy Wale Północnym Warty czy na Torfiankach, których nazwa pochodzi właśnie od wydobywania torfu. Dziś torf używany jest na szeroką skalę w ogrodnictwie. Na jego bazie tworzy się mieszanki ziem ogrodniczych, a ze sprasowanego, wysuszonego torfu wykonuje się doniczki do rozsady. Doczekał się też torf innego użytkowania. Dzięki profesorowi Taupie, który był wybitnym botanikiem, świat dowiedział się o właściwościach leczniczych i kosmetycznych torfu. Obecnie ekstrakty z torfu są składnikiem wielu kosmetyków, a także leków. Ponieważ tereny podmokłe należą do najbardziej produktywnych ekosystemów na świecie, ludzie od tysiącleci chętnie zakładali swe osady w ich pobliżu. Mokradła obfitowały w pokarm. W naszych szerokościach geograficznych i w naszej kulturze jadano przede wszystkim ryby. Jakie gatunki odławiali niegdyś rybacy z kostrzyńskiej chyży? Byty to głównie sandacze, szczupaki, węgorze, okonie, karpie i leszcze. Łowiono też znacznie rzadsze jesiotry, łososie i minogi. Od XVI do XVIII wieku pozyskiwano również obficie występujące w okolicznych wodach raki. I tak na przykład w roku 1600 było to 32,5 miliona kop, to jest prawie miliard sztuk. W latach od 1717 do 1719 rakami karmiono nawet kostrzyńskie świnie, taki był urodzaj. Na targach rybnych można było wówczas zaopatrzyć się także w ogony bobrowe. Ponieważ są pokryte łuską, wolno je było spożywać nawet w okresie postów. Dziś w torbie wędkarza wracającego z nadokolicznych rozlewisk znaleźć można najczęściej leszcza, szczupaka, karasia. Czasem trafia się karp, lin, sum i jaś. Swoistymi bogactwami z terenów podmokłych są też skarby kulturowe. Z rzekami wiąże się wiara w bóstwa rzeczne, nimfy, syreny, rusałki, wodniki. Na brzegu rzek, wśród wierzb czaił się diabeł Rokita. Warto pamiętać, że Rokita to nie tylko nazwa jednego z polskich diabłów, ale również gatunek wierzby. Rzeki miały też znaczenie magiczne. Często poświęcano im ofiary. Rosjanie przed podróżą po rzece rzucali do niej pieniądze. W Bułgarii bezdzietne małżeństwa wybłagiwały potomstwa nad Dunajem, wrzucając do niego zwierzę ofiarne. Na Słowiańszczyźnie rzeka służyła również do wróżenia. W Wigilię Świętego Jana dziewczęta rzucały na wodę wianki. Wiosną do rzeki wrzucano marzannę, symbolicznie rozstając się w ten sposób z zimą. Wykorzystanie w słowie pisanym licznych podań i legend nawiązujących do mokradeł przyczyniło się do wzbogacenia literatury światowej i rodzimej, na przykład Świtezianka Adama Mickiewicza, Nadniemnem Elizy Orzeszkowej, Konopielka Edwarda Redińskiego. Tereny podmokłe znalazły również swoje odzwierciedlenie. Każda kultura posiadała swoją mityczną rzekę. Dla Greków był to Styks, Egipcjanie przeprawiali swoich zmarłych przez Nil, dla Rosjan była to zbyt reka, to jest rzeka zapomnienia. W mitologii słowiańskiej Mleczna Droga to podziemna rzeka, jednocześnie prowadząca na tamten świat. Jest usytuowana na niebie, bo oddziela śmiertelników od krainy umarłych, która znajdować się może zarówno pod ziemią, jak i na niebie. Różnorakie tereny podmokłe stanowiły motyw wielu obrazów czy rycin, bydło wypasane przy brzegach rzeki, zwierzęta u wodopoju, kąpiące się ludzie. Także nadwarciańskie mokradła inspirowały przez szereg lat artystów uczestniczących w plenerach malarskich sztuka na granicy. Rzeki często oznaczały i nadal stanowili granice między rejonami, czy krajami. W Polsce rzekami granicznymi są Odra, Nysa Łużycka, Bug. Na okazałych wierzbach, rosnących przy ścieżce można zaobserwować, przypominające różyczki, liczne wyrośla, czyli galasy. Róża na wierzbie to efekt działalności oraz miejsce schronienia larwy jednego z pasożytów wierzb, wierzbinowca rozetka. Ta niewielka muchówka, podobna do komara, składa jaja w pędach wierzb. Wyrosła stanowią ochronę dla rozwijających się z jaj larw rozetka. Innym, pospolitym pasożytem wierzb, jest malutki pajęczak, szpeciel wierzbowiec, którego galasy z kolei przypominają niewielkie szyszeczki złożone z drobniutkich, podobnych do mchu utworów. Przystanek numer sześcienny. Rośliny zbiorników wodnych. Jeszcze kilkanaście lat temu okoliczne łąki były systematycznie koszone. Pozyskaną zielonkę wwożono między innymi do pobliskiej suszarni w Żabczynie. W wyniku zaniechania użytkowania, postępująca sukcesja wtórna spowodowała między innymi ekspansję zarośli wierzbowych. Oprócz wierzbowych krzewów, uwagę zwracają pojedyncze, stare wierzby białe i wierzby kruche, często powykręcane, o niesamowitych kształtach, wynikających z olbrzymiej żywotności tych drzew. Zdolności rozmnażania wegetatywnego wierzb można zaobserwować na samej ścieżce, z której są one systematycznie wycinane. Z każdego ściętego pnia wyrastają liczne, nowe pędy. Podobnie jak i w całym parku, dominującymi zbiorowiskami roślinnymi, jakie występują dookoła ścieżki, są zbiorowiska szuwarowo-oczeretowe. Należą do nich zwarte szuwary pospolitej w parku trawy, mozgi trzcinowatej oraz zdecydowanie wyższe od nich szuwary z trzciną pospolitą. Do bardzo charakterystycznych i łatwych do zaobserwowania roślin, będących składnikiem okolicznych szuwarów należą, posiadający biało-różowe, duże kwiaty łączeń baldaszkowaty, wysokie do 2 metrów kropidło wodne o białych kwiatach zebranych w rozłożyste baldachy, żabieniec babka wodna czy kosaciec żółty. W niektórych latach, na łąkach masowo pojawia się rzepicha ziemnowodna, w okresie kwitnienia, z daleka, do złudzenia przypominająca uprawy rzepaku. Latem z kolei uwagę przyciągają łanowo występujące, purpurowo zakwitające, krwawnice pospolite. Na brzegu kanału trudno też pominąć oczeret jeziorny, posiadający ciemnozieloną, obłą łodygę, dochodzącą do 3-4 metrów wysokości. Nad brzegiem kanału rośnie wilczomlecz błotny. Jest to okazała, rzadko występująca w Polsce roślina, dochodząca do 1,5 metra wysokości, posiadająca lancetowate, podobne do wierzbowych liście. Wilczomlecz błotny jest typowym gatunkiem dla dolin rzecznych, wytrzymującym krótkotrwałe zalewy. Podobnie jak i inne rośliny należące do rodziny wilczomleczowatych, wydziela sok mleczny zawierający trujące substancję. Do roślin mających liście pływające na powierzchni wody należą grążel żółty i grzybienie białe. Obydwa gatunki posiadają płożące się w mule, długie kłącza, długość kłącza grążeli może dochodzić nawet do 4 metrów, które czasami można zaobserwować także na powierzchni wody. Na powierzchni stojącej wody zalega gruby kożuch drobnych roślin, będących przysmakiem kaczek, w którego skład wchodzą głównie rzęsa drobna, rzęsa garbata, Spirodella wielkokorzeniowa oraz zawieszona nieco pod powierzchnią wody rzęsa trójrowkowa. Wędrując po ścieżce, można zobaczyć także wiele gatunków roślin, nie występujących naturalnie w Polsce. Na początku trasy, nad kanałem, rośnie bardzo ekspansywny, liczny w parku gatunek, rozprzestrzeniający się wzdłuż dolin rzecznych, rzepień włoski, posiadający kolczaste owoce. Nie sposób nie zauważyć pojedynczo występującej, ale jednej z barwniejszych roślin, psianki słodkogórz. Latem przyciągają uwagę jej fioletowo-żółte kwiaty, jesienią zaś czerwone, błyszczące owoce. Rośliny z terenów podmokłych są nie tylko ważnym składnikiem biocenozy. Biorą również udział w samooczyszczaniu wód. Pojęcia tego nie można oczywiście traktować dosłownie. Poprawa jakości wody nie odbywa się sama, ale pod wpływem występujących w niej organizmów. Główny udział w tym procesie mają mikroorganizmy, przede wszystkim bakterie tlenowe, które przeprowadzają tlenowy rozkład związków organicznych na związki proste, nieorganiczne. Z kolei glony i rośliny naczyniowe biorą udział z jednej strony w produkcji tlenu, z drugiej zaś wiążą w swoich tkankach powstające w procesie rozkładu związki biogenne, czyli azotany i fosforany. Na mokradłach zachodzi również proces sedymentacji, czyli osadzania się zawiesin i ich gromadzenia na dnie zbiornika wodnego. Zanieczyszczenia chemiczne są zatrzymywane także na powierzchni roślin wodnych. Przystanek numer 7. Ptaki wodne i błotne. Przyrody nie można skutecznie chronić tylko poprzez ochronę jej pojedynczych składników, poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, czy niewielkich, wyizolowanych obszarów. Największe efekty może dać tworzenie wielkoprzestrzennych systemów ochrony przyrody, obejmujących zarówno unikatowe ekosystemy, jak również te, silniej przekształcone przez człowieka. Konieczne jest również zintegrowanie działań ochronnych w skali międzynarodowej. Łatwo się domyślić, że jest to szczególnie istotne w przypadku ochrony odbywających cykliczne wędrówki ptaków. Utworzenie Parku Narodowego nie jest jedyną formą ochrony nadwarciańskich rozlewisk i ich mieszkańców. W 1984 roku zostały one objęte konwencją Ramsar, to jest konwencją o ochronie obszarów podmokłych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako siedlisko życiowe ptactwa wodnego. Dodatkowo, obszar Ujście Warty został wpisany do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 PLC 080001. Jest to system obszarów chronionych, obejmujący najcenniejsze i najbardziej reprezentatywne dla naszego kontynentu ekosystemy. Podstawowe akty prawne, zgodnie z którymi są wyznaczane i funkcjonują obszary w sieci Natura 2000, to dyrektywa siedliskowa uchwalona 21 maja 1992 roku oraz dyrektywa ptasia uchwalona 2 kwietnia 1979 roku. Dyrektywa ptasia zawiera m.in. listę 180 europejskich gatunków ptaków wymagających specjalnych zabiegów ochronnych, czyli tzw. gatunków specjalnej troski, reguluje zasady pozyskiwania i handlu ptakami łownymi oraz wskazuje, które ze sposobów polowania na te zwierzęta są zabronione w krajach Unii. W Parku Narodowym Ujście Warty dotychczas stwierdzono występowanie 78 gatunków ptaków specjalnej troski wymienionych w dyrektywie ptasiej, w tym 40 ING-owych. Nie sposób opisać wszystkich ptasich mieszkańców okolic ścieżki, dlatego też w niniejszym przewodniku wymienione są tylko te, które można najczęściej zaobserwować i są najłatwiejsze do identyfikacji. Już w lutym, gdy zima wydaje się być w pełni, powracają na tereny swoich stałych legowisk gęgawy. Latające w parach ptaki to chyba jedna z najwcześniejszych na tym terenie oznak wiosny. Gęgawy w parku zakładają gniazda głównie na rozłożystych konarach i pniach powalonych wierzb, żeremiach bobrowych i innych wystających z wody obiektach. Potrafią zająć gniazdo zbudowane przez czaple, myszołowy, chroniąc w ten sposób lęk przed zalaniem. Z powodu problemów mieszkaniowych specjalnie dla gęgaw, przez wiele lat, pracownicy zakładali na terenie parku sztuczne gniazda. Na płytkich rozlewiskach wczesną wiosną uwagę przyciągają tokujące perkozy dwuczube. Ptaki, ustawione naprzeciwko siebie, wykonują skomplikowany, pełen gracji taniec, połączony z ukłonami, potrząsaniem głowami, a zakończony przekazaniem partnerowi wyłowionych z wody roślin. W okolicy można również zobaczyć mniejsze i bardzo ruchliwe perkozy zauszniki, posiadające pęki rudawych piór po bokach głowy oraz perkozy rzawoszyje, wydające z siebie charakterystyczne, podobne do prosięcych, kwiki. Na wodzie łatwo również zaobserwować różne gatunki kaczek. Szczególnie wiosną można podziwiać kaczory w pełnej krasie barw godowych. Do najczęściej spotykanych w tym rejonie należą głowienki, czernice, krakwy, cyranki oraz najmniej płochliwe krzyżówki. W gęstwinie zarośli wierzbowych lub szuwarów gnieździ się błotniak stawowy. Jest to jeden z typowych dla tego środowiska ptaków drapieżnych, o smukłej sylwetce, przypominającej w locie literę V. Błotniaki patrolują swój teren lekkim lotem, polując na drobne ssaki, ptaki, a także płazy. Na pojedynczych, okazałych wierzbach uważny obserwator dostrzeże myszołowy zwyczajne, zimą również przylatujące do nas z północy myszołowy włochate, a także bieliki. W ostatnich latach coraz mniej liczne są dotychczas bardzo pospolite łyski, łupkowo-czarne ptaki łyska z charakterystyczną, białą narosłą łysiną nad cielistym dziobem. Łyski są często mylone z kaczkami, choć należą do rodziny chruścieli. Do tej samej rodziny należy spotykana w okolicy kokoszka zwana także kurką wodną, którą od łyski najłatwiej odróżnić po czerwonej blaszce na czole. Na rozlewiskach trudno nie zauważyć jednego z najbardziej okazałych europejskich ptaków. Ciężar samców może dochodzić do 22 kg, łabędzia niemego. Płytkie wody, zasobne w ryby są doskonałym miejscem żerowania czapli siwej. W zaroślach wierzbowych, znajdujących się w okolicach ścieżki, do 2003 roku istniał czapliniec, w którym gnieździło się około 50 par czapli. W okolicach można zobaczyć także czaple białe. Jesienią i wiosną trasa ścieżki jest doskonałym miejscem do obserwacji przelotów gęsi zbożowych i białoczelnych, które nocują na położonych w głębi parku rozlewiskach. Najbardziej widowiskowy przelot można oglądać o świcie, gdy gęsi w gwarnych, wielotysięcznych stadach wylatują na pierwszy posiłek, lub wieczorem, gdy ponownie zlatują na noclegowisko. Są chwile, gdy całe niebo jest zasłonięte przez ptaki, jest to widok, który wielu osobom przywodzi na myśl kadr z filmu Hitchcocka. W ciągu dnia, Gęsi czasami kilkakrotnie, lecz już nie w tak olbrzymich stadach, wracają do parku napić się wody i odpocząć. Zimą, stałym elementem krajobrazu są przylatujące do Polski w celu przezimowania, kontrastowo upierzone, należące do traczy, nurogęsi oraz niewielkie bielaczki. Przystanek numer 8. Użytkowanie terenów podmokłych. W Parku Narodowym najważniejsza jest ochrona przyrody, co nie oznacza wyłączenie jego obszaru z jakichkolwiek form użytkowania. Park Narodowy Ujście Warto, jak większość terenów podmokłych, jest doskonałym miejscem do uprawiania różnych form rekreacji i turystyki. Od wielu lat rozlewiska Warty przyciągały obserwatorów ptaków. Obszar parku to istny ptasi raj, gdzie w ciągu krótkiego czasu można zaobserwować niespotykane gdzie indziej bogactwo ptasiej fauny. Natężenie ruchu turystycznego jest tu stosunkowo niewielkie, dlatego teren ten przyciąga turystów szukających ciszy i spokoju. Dobrze znane są też okoliczne wody amatorom wędkowania. Mało jest podobnych miejsc, w których wędkarze mogliby poszczycić się takimi zdobyczami. Wędkowanie jest tradycyjnym rodzajem rekreacji w Dolinie Warty. Jest jednak dozwolony, przy zachowaniu pewnych ograniczeń związanych z nadrzędnością ochrony przyrody. Najważniejsze z nich to: wędkowanie po zakończeniu sezonu lęgowego dotyczy większości obszaru parku. Łowienie wyłącznie po ustąpieniu wody, tylko z brzegów zbiorników wodnych. Zakaz używania syntetycznych zanęt i połowu na tak zwanego żywca. O tym, jak bardzo obecność wędkarzy wpływa negatywnie na lęgi ptaków, przekonano się na jednym z objętych konwencją Ramsar rezerwatów w Niemczech, gdzie nie było żadnych specjalnych ograniczeń w uprawianiu tej formy rekreacji, a więc również dopuszczano łowienie z łodzi w trakcie trwania lęgów. Zbadano tam, że nawet obecność jednego, dwóch wędkarzy na 1 km brzegu wystarczyła, aby liczebność lęgów ptaków spadła do 1/5. Przez środek parku przepływa rzeka Warta, która jest drogą wodną, daje więc możliwości uprawiania niektórych sportów wodnych, jak na przykład kajakarstwa, żeglarstwa. Na pozostałym obszarze parku nie ma możliwości korzystania ze sprzętu pływającego. Udostępnienie tego terenu dla turystyki wodnej byłoby zbyt dużym zagrożeniem dla ptaków, nie tylko w sezonie lęgowym, ale również poza tym okresem. Niestety, udostępnianie parku dla potrzeb turystyki i rekreacji niesie ze sobą wiele problemów. Do głównych należy płoszenie zwierząt oraz zaśmiecanie. Śmieci zostawione nad brzegami wód przez wędkarzy i turystów nie tylko psują urok tego miejsca. Niosą ze sobą wielkie niebezpieczeństwo dla różnych, żyjących tutaj organizmów. Puszki, butelki, foliowe worki, porzucone haczyki, żyłki to często śmiertelna pułapka, między innymi dla ptaków wodnych i ryb. Nie można także pominąć tak ważnej grupy użytkowników parku, jaką tworzą rolnicy wypasający na tym terenie bydło. Wypas, oczywiście po zakończeniu lęgów, należy do głównych narzędzi ochrony przyrody parku. Powoduje zahamowanie zarastania łąk i pastwisk, będących unikalnym siedliskiem lęgowym i żerowiskowym dla wielu zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków.